Triduum paschalne, Wigilia paschalna, Misterium paschalne. Czasem ktoś życzy dobrej Paschy. To zwroty, które słyszymy powielokroć, zwłaszcza podczas celebracji liturgii. Nieraz sprawiają nas one w zakłopotanie, bo nie rozumiemy ich znaczenia. Co więc oznacza biblijny termin Pascha i jak ją właściwie przeżywać we wspólnocie Kościoła, a także w rodzinie?
Samo pojęcie, sam termin, samo słowo, tak można powiedzieć, Pascha, a w tym też Triduum Paschalne, czy Wigilia Paschalna, czy Misterium Paschalne, wszystkie te terminy, które się do niej odnoszą, obejmują wielkie wydarzenie, jakie miało miejsce w Izraelu. To jest to pierwszy, ten pierwszy etap, a następnie odnoszą się do tajemnicy Jezusa Chrystusa. A w ścisłym tego słowa znaczeniu obejmują tajemnicę Jezusa Chrystusa jako misterium. Natomiast określenie Triduum Paschalne to jest termin, który odnosi się, czy obejmuje trzy dni, w których dokonało się misterium paschalne Jezusa Chrystusa, a więc misterium Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Samo słowo Pascha oznacza przejście, przejście, które zawiera w sobie elementy bardzo mocnej przemiany związanej z tym, że się dokonują rzeczy o charakterze, można tak powiedzieć, gwałtownym. Jest to swoiste uderzenie. Jest to wprowadzenie kogoś z pewnej sytuacji życiowej w inną sytuację życiową. A więc zawarte jest w tym także to, co możemy powiedzieć, swoistym wewnętrznym gwałtem zadanym w tym przejściu. Jest to więc określenie bardzo dynamiczne, związane z tym, że w człowieku, który to przeżywa, dokonują się pewne przemiany, nad którymi do pewnego stopnia on nie ma władzy, tylko dokonuje ktoś. Taka była geneza tej Paschy, kiedy to Żydzi wyszli z niewoli egipskiej i to Bóg ich prowadził przez Mojżesza. Bóg za nich walczył z Egipcjanami podczas tego pościgu i przejścia przez Morze Czerwone. To Bóg był tym, dzięki któremu w ich sytuacji życiowej dokonała się przemiana. Odniesione to do Jezusa Chrystusa oznacza Jego śmierć na krzyżu, pełną gwałtu i zarówno fizycznego, jak i gwałtu, można powiedzieć, duchowego czy psychicznego, jak chcemy to nazwać, gdzie Jezus doszedł do krańca egzystencji ludzkiej, do krańca też swojej relacji z Bogiem, patrząc na Niego z pozycji człowieka, że jako człowiek wołał w imieniu nas wszystkich: Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To była gwałtowna sytuacja przejścia Paschy Jezusa Chrystusa, w którą On wszedł i z której wyszedł zwycięski, dlatego że Ojciec Go nie opuścił. Wyszedł jako zmartwychwstały. Dla nas chrześcijan to pojęcie, czy związane jakiekolwiek wyrażenie z tym pojęciem, a więc odniesienie do wydarzeń paschalnych, oznacza powrót czy przywołanie tego, co stanowi istotny i zwrotny moment w naszym życiu ludzkim, jakim jest chrzest. Bo my, rozumując poprawnie, zostaliśmy wprowadzeni w Paschę i przeżyliśmy Paschę sakramentalnie właśnie w tajemnicy chrztu. Jeśli nawet było to, najlepiej jeśli było to, tak możemy patrzeć, że zostaliśmy ochrzczeni w dniu samej Paschy, w Wigilię Paschalną, w noc paschalną, ale jeśli to było w jakimkolwiek innym dniu, zawsze to było wszczepienie w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, czyli w Paschę. I teraz, jeśli jesteśmy chrześcijanami, którzy świadomie wracają do tej rzeczywistości i przeżywają tę Paschę, to w tym przeżyciu o nic innego nie chodzi, jak tylko o uprzytomnienie sobie, o uświadomienie sobie, o wewnętrzną zgodę na to, że jesteśmy ludźmi uzdolnionymi do przeżywania Paschy, czyli do przeżywania tajemnicy przejścia przez śmierć do życia. Jeśli teraz my celebrujemy tę Paschę w samą Wielką Noc, myślę o liturgii, ale także potem o aspekcie rodzinnym i przyjacielskim, jakimkolwiek, kiedykolwiek się w jakikolwiek sposób się w tych dniach paschalnych spotykamy, to właśnie winniśmy mieć na uwadze, że jesteśmy ludźmi, którzy mają w sobie taką jakość, którzy zostali razem z Chrystusem przeprowadzeni przez tę Paschę, którzy mówią, Chrystus jest naszą Paschą. Dlatego szczególnie w tym czasie wielkanocnym, w czasie paschalnym, mówimy też dobrze, że pozdrawiamy się właśnie tym, że Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. Że pamiętamy o tym, że cokolwiek by się działo, co jest związane też z naszym krzyżem, który jest w dzień powszedni czy świąteczny, to właśnie jest naznaczone tą wizją, tą perspektywą, tą nadzieją paschalną, że każdy krzyż przeżywany razem z Chrystusem prowadzi do zmartwychwstania, do nowego życia. Jest przejście. I myślę, że to jest ważne we wszystkich relacjach, szczególnie rodzinnych, żeby ojciec przekazywał to swoim dzieciom, czy rodzice przekazywali to swoim dzieciom, żeby pokazywali, że żyją Paschą. I my jako Kościół też żyjemy od Paschy do Paschy. Tę Paschę celebrowaną raz uroczyście, raz w roku, sprawujemy w każdą niedzielę i w pewnym sensie w każdy dzień, w każdej sytuacji.
W Wielki Czwartek mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne i przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste. Co nam komunikuje tabernakulum, w którym nie ma Najświętszego Sakramentu i obnażony ołtarz?
Otrzymujemy zewnętrzną, obrazową informację, że to, co przeżywamy każdego dnia przez cały rok liturgiczny, ulega zmianie. To jest wejście w tę uroczystość paschalną danego roku i przeżycie razem z Jezusem Chrystusem Jego tajemnic, których my odkrywamy tajemnice naszego życia. Dlatego też w tym geście otwarcia tabernakulum, odkrycia ołtarza, opróżnienia tabernakulum i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do miejsca przechowywania, żeby posłużył do Komunii Świętej w Wielki Piątek, to wszystko oznacza, że rozpoczyna się, że wchodzimy w nowy rok naznaczony liturgią paschalną. To jest, trzeba odróżnić od roku kalendarzowego, od roku liturgicznego. Właśnie wchodzimy w nową Paschę. I ta Pascha rozpoczyna się właśnie tajemnicą opuszczenia Jezusa, tajemnicą Jego wejścia w krzyż. Dopiero zmartwychwstanie będzie stanowić to, że ten Jezus daje siebie i zostawia siebie pod tajemnicą, pod postaciami chleba i wina. Oczywiście Jezus uczynił cud eucharystyczny, ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek, ale my tego nie przechowujemy, żeby wykazać związek Eucharystii właśnie z misterium paschalnym, to zostawiamy jakby to święto ustanowienia Najświętszego Sakramentu jakby trochę na boku w pewnym sensie, po to, żeby przechowywać potem w sposób stały i wracać do ofiary ołtarza i tak dalej z momentem, którym jest zmartwychwstanie. Eucharystia to nie jest tylko konsekracja chleba i wina po to, żeby one były, stanowiły ciało Jezusa Chrystusa, tylko to jest przede wszystkim przekazanie nam pod tymi postaciami, gdzie wierzymy jest ciało i krew Pańska, właśnie tajemnicy paschalnej, czyli śmierci i zmartwychwstania. To nie jest tylko cud, który, jak można powiedzieć, zamknięty sam w sobie, dla siebie, tylko to jest cud Eucharystii, to jest cud w posłudze, tak by można powiedzieć, przekazanie tajemnicy paschalnej. Dlatego ten moment pustego tabernakul, obnażonego ołtarza, który trwa przez ten dzień Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, ma nam pokazać, że czekamy wszyscy na wydarzenia Wielkiej Nocy i następnie zachowamy pamiątkę, będziemy ją celebrować, misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. To jest oczywiście trudno dzielić to, ale taki jest sens tego, że nie eksponujemy samej postaci Najświętszego Sakramentu, tylko czekamy na to, kiedy one się ukażą, tak można powiedzieć, jako element nośny tajemnicy paschalnej.
Podczas mszy Wieczerzy Pańskiej czytamy też fragment z 12 rozdziału Księgi Wyjścia, który mówi o pierwszym święcie Paschy Żydowskiej. Izraelici gotowi do wyjścia z Egiptu mieli spożyć ucztę paschalną w pośpiechu, a krew baranka posłużyła im do oznaczenia domów. Sprawiała ona, że nie było wśród nich plagi niszczycielskiej, gdy Bóg karał ziemię egipską śmiercią pierworodnych. Co dla nas, ludzi ochrzczonych, oznacza tamto wydarzenie i jak rozumieć symbol baranka paschalnego?
To spożycie uczty paschalnej w nocy wyjścia oznaczało pośpiech i gwałt, to znaczy to, że ludzie nie mieli sami z siebie tak własnego rytmu wychodzenia, tylko się dokonało to, tak jak powiedziałem, mówiąc na początku o tym samej istocie Paschy, która jest pewnym gwałtem, pewnym uderzeniem, pewnym przeprowadzeniem w czasie, którym trudno aż powiedzieć, dlatego tam jest powiedziane też, niech będą biodra wasze przepasane, wy jako ci, którzy oczekują i tak dalej, nie przejścia. I to jest pewna tajemnica dynamiki swoistego gwałtu, wyjścia, wyprowadzenia w sposób nieoczekiwany, w sposób taki, że człowiek nie jest sam panem tego, co się dzieje. Widzi, że ktoś inny prowadzi. Jeśli chodzi teraz o aspekt ofiary, czyli spożywania baranka i pomazania odrzwi jego krwią, to w tej całej nocy paschalnej, tak jak jest ona ukazana, odgrywa centralną, czy jedną z centralnych ról, dotyczy śmierci pierworodnej. W tej nocy paschalnej dokona się to, co jest najbardziej dotkliwe dla Faraona, śmierć pierworodnych. A więc to, co dotyczy perspektywy życia, tak przynajmniej jest logika, że w pierworodnym jest zawarte to, co jest najbardziej istotne dla przekazania życia, dla perspektywy życia. I właśnie w tę noc paschalną dokonuje się śmierć wszystkich pierworodnych ludzi i zwierząt w Egipcie. Natomiast krew baranka jest tym elementem, który chroni przed tą śmiercią. Możemy tutaj dostrzegać to, czym jest potem krew Jezusa Chrystusa. To było oczywiście to pomazanie odrzwi krwią baranka, był to znak rozpoznawczy. Anioł, który przechodził, anioł śmierci, wiedział, że tutaj są ci, którzy są chronieni. I dlatego ta krew baranka, która jest typem krwi Jezusa Chrystusa, z kolei która to krew będzie krwią nowego przymierza, czyli zaangażowania się Boga w życie człowieka, tak możemy to krótko powiedzieć, polegające na tym, że Bóg będzie przebaczał człowiekowi, że Bóg ustanowi, czy wypełni w Jezusie Chrystusie to nowe przymierze. Więc ta krew wskazuje na źródło ratunku, jakim jest ofiara baranka. Tam chodziło wtedy w Egipcie o baranka w sensie zwierzęcia. Następnie w tradycji całej chrześcijańskiej zostanie to interpretowane jako obraz, jako typ krwi Jezusa Chrystusa, która chroni przed śmiercią tego wszystkiego, co jest stratą życia, co jest utratą perspektywy. Przez to właśnie, że jak mamy to też w wypowiedziach nad kielichem, że jest to krew nowego przymierza, można powiedzieć krew wierności Boga w stosunku do człowieka, który przebacza człowiekowi. Bóg z tej wierności, czy mocą tej wierności, czy z powodu tej wierności przebacza człowiekowi. Więc ta krew baranka Jezusa jako znak wskazujący na wierność Boga staje się dla chrześcijanina wskazaniem, a nawet czymś więcej tylko wskazaniem, staje się źródłem nowej perspektywy nowego życia. I dlatego my mamy też w liturgii, w całej tradycji, w sposobie mówienia i wskazujemy na baranka paschalnego, to znaczy tego Jezusa, który sam złożony w ofierze, zgodnie z tym, co mówili też prorocy, staje się znakiem ratunku człowieka. To jest, do tego potem odniesie się Apokalipsa, to jest ten baranek zabity, złożony w ofierze, ale stojący. Stojący, czyli mający życie, mimo że jest zabity, albo można powiedzieć, może dlatego stojący na zawsze, dlatego, że został zabity i żyje. I dlatego jest ten baranek paschalny znakiem rozpoznawczym, tak można powiedzieć, chrześcijan, którzy mogą być dotykani śmiercią, a żyją. Odnosząc się do tego baranka, spożywając tego baranka, mając swoją w sobie też mentalność tego baranka, czyli tego, kto może być złożony w ofierze, może być zabity i będzie żył. To wszystko pokazuje właśnie tę perspektywę życia dzięki wierności Boga, dzięki temu przymierzu, jakie Bóg zawarł w Jezusie Chrystusie z ludzkością, że przechodząc zniszczy to, co ma być zniszczone, a uratuje to, co jest poddane temu przymierzu.
Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. Tego dnia obowiązuje post ścisły. W kościołach trwa spowiedź, a po południu rozpoczyna się liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z czterech części: liturgii słowa, adoracji krzyża, komunii świętej oraz procesji do grobu pańskiego. Jakie są najważniejsze treści tej liturgii i jak ją właściwie przeżyć?
Tak, liturgia Wielkiego Piątku ma charakter pasyjny, to znaczy wprowadza nas w cierpienie, w złożenie ofiary z siebie Jezusa Chrystusa. Też można powiedzieć, ma to charakter ekspiacyjny i pokutny. Jest to wejście w to wszystko, co ukazuje odejście człowieka od Boga, czym był grzech i skutki tego, ponieważ skutkiem grzechu, tak jak było to zapowiedziane po pierwszym grzechu, po grzechu pierwszych rodziców, jest śmierć. Tylko to wejście w śmierć to nie jest rzeczywistość jakaś przypadkowa czy nieokreślona, tylko jest to związane właśnie z odejściem człowieka od Boga. Powrót do Boga jest możliwy tylko przez przyjęcie tej śmierci. Dlatego celebruje się tę liturgię, pasyjną liturgię Wielkiego Piątku pod tym znakiem. Śmierć jest powrotem do Boga. W tym przewodniczy nam Jezus Chrystus. I w liturgii słowa, tak jak będziemy czytać się zapowiedzi proroctwa Izajasza, który mówi, że On wziął na siebie nasze boleści, nasze rany, nasze udręki. I właśnie w tym, że On na siebie wziął i poniósł je na krzyż, jest nasze uzdrowienie, w Jego ranach nasze uzdrowienie. Czyli jest perspektywa tego kogoś, kto idzie z nami, idzie przed nami i bierze na siebie ciężar naszej winy, skutek naszej winy, jaką jest śmierć, skutek naszego grzechu. Ten aspekt jest potem odniesiony w liście do Filipian, wprost do Jezusa Chrystusa, bo Stary Testament jeszcze tego nie mógł tak określić, który uniżył samego siebie jako posłuszny aż do śmierci, do śmierci na krzyżu, dlatego został wywyższony i otrzymał imię ponad wszelkie imię. Na to imię zgina się każde kolano i każdy język wyznaje, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc jest to liturgia pasyjna, ale też jednocześnie liturgia wskazująca na przejście przez tę pasję. I w liturgii, i w śpiewie, czy tam w czytaniu męki mamy okazję do tego, żeby zobaczyć, jak Jezus, zobaczyć, przeżyć, utożsamiać się z Jezusem razem w Jego cierpieniu, tak jak jest opisane przez ewangelistów, czytamy Ewangelii Jana. Natomiast w dalszej części to adoracja krzyża, to jest moment szczególny tej liturgii, kiedy cała wspólnota zwraca się ku temu znakowi, który jest znakiem odrzucenia, znakiem przekleństwa, to jest przeklęty, kto zawiśni na drzewie, a my w tego dnia podnosimy ten znak. Główny celebrant śpiewa oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, więc nie jest to ucieczka od tego aspektu tragicznego, tak można powiedzieć, aspektu gwałtu, przekleństwa, lecz pokazanie tego aspektu i pokazanie jednocześnie w tym, że właśnie tam, gdzie to się stało, to co można powiedzieć, można by określić jako dojście przekleństwa do szczytu, właśnie czym jest krzyż, to stało się otwarciem nowej logiki, nowej rzeczywistości, jakim jest zbawienie. I dlatego pójdźmy, pokłońmy się, oddajmy cześć tej tajemnicy. To jest ważne, żeby w tej liturgii pasyjnej cała wspólnota oddawała cześć wobec jednego znaku krzyża. To jest znak jedności, bo nic nas tak nie potrafi zjednoczyć, jak to, że jesteśmy ludźmi potrzebującymi przebaczenia, ludźmi, którzy zawinili i są dotknięci grzechem, to jest z naszej strony, a z drugiej strony, że jest ktoś, kto nam ten grzech przebacza, bierze na siebie i my do tego znaku się zbliżamy. Zbliżamy się do tego znaku, który, jak Jezus powiedział i co jest zapisane u świętego Jana, gdy będę wywyższony, pociągnę wszystkich ku sobie, do siebie. To właśnie dostrzeżenie tego, że myśmy tego Jezusa przez nasz grzech wywyższyli na drzewie krzyża i teraz uznajemy, zwracając się do tego znaku, że tylko w tym znaku, w tym Jezusie, który przyjął na siebie tę rzeczywistość krzyża, jest dla nas zbawienie. Cała procesja, tak można powiedzieć, całe dążenie zgromadzenia we wszystkich jego członkach do tego znaku krzyża jest swoistym filtrem, swoistym tworzeniem tkanki w tej wspólnocie, że każdy z nas wchodzi w taką samą relację, czy ma okazję, żeby wchodzić w relację z tym Jezusem Chrystusem i jeśli mamy w sobie takie zorientowanie ku Jezusowi Chrystusowi ukrzyżowanemu i oczywiście zmartwychwstałemu, ale tutaj bierzemy go właśnie pod znakiem tego zwycięskiego krzyża. Jeśli mamy w sobie takie nastawienie, w sobie akceptujemy taką jakość bycia, to wówczas między nami dokonuje się jedność. I dlatego jest to ta taka procesja ku krzyżowi, gdzie wszyscy oddajemy cześć jednemu znakowi. I to jest bardzo ewidentnie zrobione podczas zgromadzenia, jest to moment komunijny. Także nawet w pewnych okresach historii Kościoła nie było komunii świętej jako spożywania ciała i ciała Pańskiego konsekrowanego dzień poprzedni, Wielki Czwartek, lecz właśnie komunia się dokonywała, czy była przeżywana przede wszystkim jako to zwrócenie wszystkich ku jednemu krzyżowi. To jest bardzo ważne. My w tej chwili mamy w liturgii także Komunię Świętą pod postacią chleba konsekrowanego w Wielki Czwartek. To z kolei jest ta, nie ma mszy świętej, tylko jest sam aspekt spożycia tej Komunii Świętej, począwszy od Ojcze Nasz. To jest zasadnicza ta liturgia, jak można powiedzieć, dynamika tej liturgii. Natomiast kończy się ta liturgia procesją do grobu Pańskiego, nawiązującego do tych wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce po zdjęciu Jezusa z krzyża i złożeniu go w grobie, po to, żeby oczekiwać, być tak, jak się zazwyczaj jest nad grobem czy przy grobie, w postawie nadziei, w postawie ciszy, w postawie kontemplacji. Taką mamy propozycję trwania przez kolejny czas Tryduum Paschalnego, w szczególności dzień Wielkiej Soboty, kiedy nie sprawujemy liturgii.
Jak dobrze możemy przeżyć Wielką Sobotę, by nie ograniczyć wymowy tego dnia jedynie do zwyczaju błogosławienia pokarmów?
Tak, żeby przeżyć dobrze Wielką Sobotę, trzeba przeżyć dobrze Wielki Piątek. To jest taka podstawa rzecz, nie? Oczywiście Wielki Czwartek też, ale przede wszystkim Wielki Piątek. Przeżyć dobrze Wielki Piątek, to znaczy wejść w tę tajemnicę, że ktoś za mnie złożył siebie w ofierze. I w tej chwili on jest ponoszącym koszt czy skutki tego swojego gestu. Jest w grobie. Oczywiście on, będąc w grobie, teraz właśnie myślimy konkretnie o Jezusie Chrystusie, ma w sobie życie, które otrzyma od Ojca. My jeszcze tego, patrząc na siebie, tak można powiedzieć, właśnie w Wielką Sobotę musimy niejako przeżyć to, ten moment jakby pustki, że to jest oczekiwanie w nadziei, że ten złożony w grobie jest żywy. Jeszcze nie pokazał się, ale jest, bo inaczej to byłoby wszystko bez żadnego sensu. Ale potrzebny jest ten moment jakby zawieszenia, w którym my musimy wejść, ten moment pustki, ten moment oczekiwania, ten moment ciszy, ten moment trwania na ufnej modlitwie, na, jak można powiedzieć, używając biblijnych sformułowań, na podtrzymywaniu sobie nadziei wbrew nadziei, na akceptowaniu sytuacji po ludzku krańcowej, jaką jest grób, a może jednak jest nadzieja tam, gdzie po ludzku nie widać nadziei. To są treści, które pozwalają nam wejść głębiej właśnie w tę tajemnicę ludzkiej nieprawości, która musi doprowadzić do tego, czym jest absurd śmierci. I z drugiej strony, żeby w tym absurdzie śmierci nie stracić orientacji, nie stracić perspektywy życia. Po to jest ta cisza Wielkiej Nocy. Po to jest to trwanie w tych sytuacjach, których my powinniśmy sobie z naszego życia też przywołać, gdzie się nam wydawało, czy nam się wydaje, czy mamy pewne przejawy tego, że jesteśmy ludźmi, którzy nie mają podstaw do nadziei, gdzie jest pustka, gdzie jest całkowite zachwianie. A jednak w tych sytuacjach, dzięki wierze, otwiera nam się perspektywa odniesienia do tego, który jest naszą nadzieją. Chrystus jest naszą nadzieją. Święty Paweł powie, ten Chrystus, który jest pośród was, on jest nadzieją. Więc to jest sens przeżycia Wielkiej Soboty. My tradycyjnie w zwyczajach polskich mamy, że tego dnia błogosławimy pokarmy, ale to jest jeden z elementów, można powiedzieć, tej tradycji ludowej, tradycji, która bardzo jest dobra, dlatego że jeśli my to właściwie też patrzymy na te produkty, które przynosimy i które, jak modlitwy wskazują, mają odniesienie do wydarzeń paschalnych, to one nas ukierunkowują. Rzeczywiście jest niedobrze, gdybyśmy powiedzieli, chodzi o poświęcenie i na tym jest wszystko załatwione. To jest niestety też niebezpieczeństwo, które może zachodzić wszędzie tam, gdzie nie ma pogłębienia przeżycia całej tajemnicy paschalnej i w szczególności tego dnia ciszy Wielkiej Soboty, a patrzy się tylko utylitarnie, tak można powiedzieć, że chodzi o załatwienie pewnych spraw, żebyśmy my mogli potem sobie świętować, powiedzieć, mamy błogosławione, pobłogosławione pokarmy i dlatego je spożywamy też z radością, co ma jakiś sens, ale jak nie będzie to odniesione do tajemnicy paschalnej, do tego właśnie trwania na modlitwie, no to gdzieś jest to oderwane od całej rzeczywistości, całego przesłania. Staje się tylko pewnym elementem, nawet trochę folklorystycznym.
Liturgia Wigilii Paschalnej jest bardzo rozbudowana, gdyż oprócz liturgii słowa i liturgii eucharystycznej składa się z liturgii światła i liturgii chrzcielnej. Rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzi celebrant i służba liturgiczna. I tutaj następuje poświęcenie ognia, a potem kapłan kreśli na paschale znak krzyża, litery alfa i omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku. Umieszcza też 5 symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Jak rozumieć ten obrzęd, a także co symbolizuje zapalony paschał?
No, mamy w tej liturgii bardzo wiele elementów. To jest, można powiedzieć, jakby kompendium, jakby zebranie kompaktowe wszystkiego, co jest zawarte w wierze chrześcijańskiej i co też się musi wyrażać, co chce się wyrażać w życiu chrześcijańskim. I gdybyśmy tak przeszli wszystkie elementy liturgii Wielkiej Nocy, to możemy powiedzieć, że to jest struktura życia, bo rozpoczyna się od liturgii światła, tej liturgii, tego zapalenia światła, które chce nawiązać do tego, czy nawiązuje do tego, czy ukazuje to, że dopiero właściwe światło, gdy rozbłyska w ciemności, pozwala człowiekowi odnaleźć właściwy kierunek życia. I to tym światłem jest Jezus Chrystus. Celebracja tego światła właśnie w Wigilię Paschalną oznacza tego Jezusa Chrystusa, który wszedł w ciemności śmierci i wychodzi zwycięski, wchodzi właśnie jako światło. I to oznacza Paschał niesiony, zapalony przez tym pobłogosławionym ogniu, czy przez ten gest i niesiony, wnoszony do wspólnoty wierzących, zgromadzonych, stopniowo też tymi, jakby będzie obejmując coraz to szersze kręgi tego światła, jakie jest zapalane. Następnie to, co jest związane ze śpiewem Exultet, to właśnie jest wychwalanie tego światła. To jest znak Jezusa Zmartwychwstałego, który oddaje siebie i dlatego jest światłem życia, światłem, które daje życie. W liturgii i słowa mamy też z kolei przekazaną całą historię ludzkości od stworzenia przez powołanie Abrahama, mówimy o tych czterech nocach, przez wydarzenia wyjścia z niewoli i wydarzenia potem, o których mówią prorocy, aż do tajemnicy zmartwychwstania, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czyli mamy całą gamę, cały wachlarz wszystkich tych najważniejszych wydarzeń. Zwykliśmy mówić o tych czterech nocach, o nocy stworzenia, następnie o nocy powołania, czyli Abrahamie, o nocy wyjścia z niewoli, czyli nocy paschalnej tej żydowskiej i wreszcie o nocy Mesjasza, którą zapowiadali prorocy, a która stała się w cierpieniu, męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, którą my właśnie celebrujemy. To jest liturgia słowa. Tutaj na tym marginesie tego trzeba zawsze zwracać uwagę, żeby ta liturgia słowa była wykonana z wielką pieczołowitością, z wielką troską, bo to jest szczególny moment, kiedy my dzięki dobremu czytaniu, dobrej proklamacji słowa, dzięki dobremu też śpiewowi psalmów responsoryjnych, w szczególności tego kantyku po czytaniu o przejściu przez Morze Czerwone, jesteśmy zaproszeni do tego, by partycypować w tych wydarzeniach. Właśnie przez słowo dokonuje się w nas to, czym jest akcja, czym jest czynność, czym jest fakt, czym jest wydarzenie. Ale to zależy od tego, czy my w to słuchanie wejdziemy, a to z kolei wiąże się też z odpowiednim dobrym przygotowaniem i wykonaniem tych czytań i śpiewów.
Ważną część celebracji Wigilii Paschalnej stanowi liturgia chrzcielna. W starożytności podczas Wigilii Paschalnej katechumeni przyjmowali chrzest. Dziś po błogosławieństwie wody najczęściej odmawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlitwy za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Jakie znaczenie ma dla nas ten obrzęd, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w czasie Wigilii Paschalnej?
Więc najpierw trzeba powiedzieć, że musimy się troszczyć o to, żeby był chrzest podczas Wigilii Paschalnej. I chrzest dzieci, czy chrzest dorosłych katechumenów, ponieważ ta liturgia otrzymuje wtedy, jakby powiedzieć, swoją materię do tego, żeby być liturgią chrzcielną. Jeśli chrztu nie ma z jakichkolwiek racji, to jest zawsze jakiś mankament. Powinna wspólnota wierzących, zgromadzenie, powinno się starać o to, żeby tej nocy był udzielany chrzest. To nie jest tylko, jakby powiedzieć, praktykowanie uczenia się pływania na sucho, lecz wejście w tę tajemnicę. Ten chrzest dotyczy tych, którzy go przyjmują i ta się dokonuje w nich właśnie ta tajemnica paschalna. Dla tych, którzy są ochrzczeni, jest to okazja, żeby wejść w tę tajemnicę, patrząc na tych nowych ochrzczonych. I dlatego też jest bardzo piękny ten gest, jak często robię w katedrze, kiedy chrzcicie, że się pokazuje tych ochrzczonych, że to się dokonuje, tak można powiedzieć, na oczach wszystkich, ta liturgia, i ona jest bardzo, bardzo mocna w swoim charakterze katechetycznym, w swoim charakterze ilustrującym to, co się dzieje. Właśnie to zanurzenie w wodzie jako znak zanurzenia w śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I dla nas, którzy jesteśmy ochrzczeni, jest to okazja, żeby odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne, czyli się przyznać do tego chrztu, przyznać się do tego, że chcemy żyć w tej tajemnicy chrztu.
W niektórych parafiach na zakończenie Wigilii Paschalnej odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna. Jakie przesłanie chrześcijanie niosą światu, gdy śpiewają w poranek wielkanocny „Wesoły nam dzień dziś nastał”?
Właśnie to jest to. Radosna nowina, że śmierć przez ofiarę Jezusa Chrystusa została pokonana. Jezus zmartwychwstał, dlatego wesoły nam dzień dziś nastał. Ten, który był umarły, żyje. Dlatego dla nas, ludzi, którzy nosimy na sobie znamiona śmierci, święty Paweł mówi, byliśmy umarli z powodu grzechu, nosimy na sobie znamiona śmierci, my możemy patrzeć na te znamiona śmierci, na ten fakt, że jesteśmy osobami, ludźmi śmiertelnymi, że to zostaje przejęte, przetransformowane, przemienione w nowe życie. I śmierć już nie ma władzy, to znaczy śmierć będzie zawsze nas dotykała, tylko wiemy, że śmierć nie jest ostatnim słowem, nie zamyka perspektywy naszej egzystencji, tylko ta śmierć stanowi moment przejścia do życia z Chrystusem, które już nie zna śmierci. Dlatego wesoły nam dzień dziś nastał.